Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Zbliża się powoli dzień Kurta Cobaina. Będzie to 20 kwietnia w jego rodzinnym mieście Aberdeen. Niedawno minęła 30. rocznica jego śmierci i z tej okazji już za chwilę porozmawiamy o grunge'u i jego paradoksach z Piotrem Jagielskim, autorem książki Grunge Bankarty z Seattle. Jaki wpływ na rozwój i ukształtowanie się tej muzyki miała wielka czwórka z Seattle, czyli oczywiście Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden, i dlaczego to jednak utwór Touch Me, I'm Sick, Mad Honey stał się czymś na kształt grunge'owego hymnu? Dlaczego ten brudny i szorstki grunge oraz teksty o tym, że nic nie ma sensu i przyszłości porwały tak wiele osób na świecie? Dobry wieczór muzycznie, Andrzej Bajgus. Słuchamy na początek połowy z tej wielkiej czwórki i zaczniemy rozmowę.
Yeah.
Dwa lata temu z Piotrem Jagielskim rozmawialiśmy pod powierzchnią w Radiu Białystok o książce Święta Tradycja, Własny Głos, opowieści o amerykańskim jazzie. Te audycje znajdziemy na stronie Polskiego Radia Białystok, właśnie w zakładce pod powierzchnią. Teraz ten autor wydał książkę Grunge Bękarty z Seattle i Piotr Jagielski jest teraz z nami. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie ponowne.
To może od razu z grubej rury. Dlaczego artyści z Seattle, był taki moment, słowa grunge wręcz nienawidzili?
No z tego samego powodu, dla którego jazzmeni nienawidzili słowa jazz, to znaczy, że była to słowo, które nie do końca wiadomo, co oznacza, a przede wszystkim służyło jako chwyt marketingowy. A jako chwyt marketingowy, no jakby spłycała ich twórczość, no jakby każda z tych kapel, które z Seattle się wywodziły i które wrzucono wszystkie do tego samego worka z napisem grunge, właściwie grały różną od siebie, że tak powiem, odmianę muzyki rockowej. Może to był to, że podstawą tej muzyki była właśnie miłość do rocka czy punk rocka. To było to tym jedynym, może poza geografią oczywiście, co jednoczyło tych muzyków. Natomiast no, gdy porównamy sobie twórczość takich zespołów jak Mudhoney i Nirvana z jednej strony, raczej odchylonych w kierunku właśnie punk rocka, Soundgardenu i Alice in Chains czy The Melvins, którzy raczej sięgali po wpływy, powiedzmy, z metalu, typowo hard rockowy właściwie Pearl Jam, czy glam rockowe Malfunction i Mother Love Bone, to są właściwie i psychodeliczne Screaming Trees na przykład. No to trudno, nazywanie tego wszystkiego tylko i wyłącznie grunge'em, no rzeczywiście wobec samej twórczości, wobec samej muzyki tych kapel, którą oni jednak traktowali dosyć serio, no było właśnie, powiedzmy, czymś spłycającym może ich twórczość.
Do tego jeszcze oczywiście wykorzystywano to marketingowo. MTV też ogrywała to jak tylko chciała i ten bunt musiał się po prostu w naturalny sposób pojawić od strony tych artystów, prawda?
No, z całą pewnością to najpierw było, powiedzmy, zabawne, co sprawiało w śmiech, czyli właśnie, no, że nagle do tego Seattle, które przecież w latach 80. nie było tym Seattle, tym miejscem, które widzimy dzisiaj, czyli no wielką, prężną metropolią amerykańską nastawioną na innowacje i kreatywność. Seattle w latach 80. było raczej miastem na przysłowiowym końcu świata, do którego rzadko kto przyjeżdżał, w którym mało się działo. Seattle raczej się wyjeżdżało, niż się do niego wjeżdżało, żeby tam, nie wiem, budować życie w jakichś lepszych warunkach, i było miastem, wokół którego w tych małych właśnie miasteczkach jak Aberdeen, Ellensburg, w których dorastali ci nastolatkowie, którzy później właśnie tworzyli te historie tej sceny muzycznej Seattle, no było miastem, w którym oni nie mieli zbyt wiele przed sobą, że tak życiowo. Raczej czekało ich powtórzenie drogi kariery, powiedzmy, zawodowej ich rodziców, czyli w latach 80. byłoby to albo praca w fabryce Boeinga, największego pracodawcy w regionie, albo w Starbucksie.
Boeing też przypomniał mi, że w pewnym momencie musiał redukować ogromnie zatrudnienie i to też było ogromnym problemem społecznym, co też było, stało się no, pewną podwaliną, prawda, też do tego ruchu.
Jak najbardziej. Powiedzmy, że no, to stworzyło sytuację, w której nagle mieszkańcy tych okolicznych wokół Seattle rozrzuconych i samego Seattle oczywiście, nagle no, bezrobocie jakby zaglądało i bardzo w twarz i no, to efektem tego był i postępujący alkoholizm i w ogóle no, ogólne pogorszenie warunków życiowych, wobec czego ci właśnie bohaterowie jak Cobain, czy Mark Arm, czy Chris Cornell dorastali w bardzo trudnych warunkach, sami już od wczesnego wieku jakby narażeni na kontakt właśnie i oczywiście z wszelkimi możliwymi używkami, ale no, z drugiej strony to odbierali jako po prostu element rock'n'rollowego trybu życia, co po niektórzy. No w każdym razie, że do tego Seattle jakby nagle właśnie, w którym nic się nie działo, a skoro nic się nie dzieje, no to żeby coś się działo, to trzeba samemu coś zrobić, co oni zakładali tę kapelę, żeby móc grać koncerty, skoro nie mogli przebierać w ofertach. I że nagle do tego miasta na końcu świata, zapomnianego przez wszystkich, właśnie nagle zaczęli zjeżdżać przedstawiciele wytwórni płytowych, gazet z całego świata, telewizji. I już nie tylko poświęconych muzyce, ale właśnie biznesowi, modzie. No więc dla nich to najpierw było coś straszliwie śmiesznego, ale no jak to czasami bywa, ten śmiech się szybko zamienił w złość, bo jednak okazało się, że coś, co powstało w sposób oddolny, naturalny i spontaniczny, i było czymś bardzo ważnym. No, widzieli, jak to, już po pierwsze, ta muzyka zamienia się w produkt po prostu rynkowy, a oni, te ich zespoły, które powstawały z braterstwa, z przyjaźni, no nagle muszą odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. I nagle te więzy przyjacielskie zamieniają się w więzy biznesowe. Te przyjaźnie się psują i zespoły się rozpadają. Więc no tak, ta historia grunge'u nie jest wesołą historią, mimo tego, że ma pewne humorystyczne akcenty.
To prawda, nawet grunge bywa czasem nazywany muzyką dzieci z rozbitych rodzin i trudne warunki powodowały, że grunge wykiełkował. Dlaczego właśnie loser, przegrany był tym prawdziwym egzystencjalnym bohaterem lat 90., tym bohaterem grunge'u przecież?
No, powiedziałbym, że być może dlatego, że bohaterem lat 80. był, powiedzmy, bohater odgrywany przez Michaela Douglasa w filmie Wall Street, czyli ktoś bezwzględny,
Yuppie.
dążący do celu za wszelką cenę, nastawiony przede wszystkim na sukces w rozumieniu zdobyczy materialnych, statusu, sławy, pieniędzy przede wszystkim. No więc jakby reakcją naturalną na takie, powiedzmy, emblematy sukcesu i szczęścia, no było jakby wykpienie i potraktowanie tego z ironią, tym bardziej, że no doskonale jasne jest, że znaczna większość nas wówczas by wyobrażała sobie swoje życie niż albo do innych wartości może przywiązuje wagę niż tylko do zdobyczy właśnie materialnych. No więc tak, reakcją było właśnie wywyższenie, że tak powiem, czy wyniesienie na piedestał zaprzeczenia tego yuppie, czyli właśnie zwyklaka, powiedzmy, takiego zwyczajnego, no właśnie przegrywa życiowego. Przegrywa w tym sensie, że no właśnie nie ma, nie wiem, nie śpi w wielkim domu, który kupił za miliony dolarów i nie lata prywatnym odrzutowcem. I w tym sensie można byłoby powiedzieć, że na przykład sukces odniosła Nirvana i Pearl Jam, a porażkę takie zespoły jak Mudhoney na przykład, bo nie dostąpiły tego sukcesu aż takiego. Natomiast pytanie, które jakby pozwalam sobie stawiać w mojej książce i wydaje mi się, że na które jednak jakoś tam odpowiedź znajduję, albo przynajmniej podejrzewam, że znajduję, jest to, co tak naprawdę daje to szczęście, czy właśnie spełnienie tych wyobrażeń o sukcesie i szczęściu życiowym, właśnie w postaci tego sukcesu i sławy, czy no właśnie pójście drogą, którą podążył zespół Mudhoney, który nie zabiegał o takie uznanie, ale no dzisiaj takie jest moje zdanie, żeby zachował tę pierwotną radość z muzykowania wspólnego, z przebywania prawda, ze sobą.
Ma
I
pewną
ci muzycy są.
radość, autentyczność i szczerość. Jeszcze do Mudhoney dzisiaj przejdziemy, bo to rzeczywiście oni przecież stworzyli, jak to się mówi, najbardziej ikoniczny hymn wręcz grunge'u. To jeszcze chwilkę zaczekajmy tutaj o tych paradoksach grunge'u. Jest bardzo dużo w pana książce Grunge, Bękarty Seattle. Rozmawiam o tym z Piotrem Jagielskim, to może wprowadźmy w takim razie kolejną ikonę grunge'u, czyli Alice in Chains.
Reklama.
Chcesz zobaczyć, jak gra lider Ekstraklasy? Przyjdź na Stadion Przysłonecznej. Tego dnia musisz być z nami. Niedziela, 14 kwietnia, godzina 15. Gramy z Krakowią. Bądź z nami w tym dniu i swym dopingiem poprowadź Jagę po 3 punkty. Pamiętaj, bilety kupisz w Jaga Fanshopie Przylipowej, u naszych partnerów i przez internet. Szczegóły na jagiellonia.pl. Pamiętaj, niedziela, 14 kwietnia, godzina 15. Gramy z Krakowią, a ty musisz być z nami. Tylko razem możemy to zrobić, bo Jaga to my!
To była reklama. Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
A my gramy dziś pod powierzchnią wyłącznie grunge i tak będzie do 21:00. Już za chwilę Soundgarden, potem pewnie Matt Honey i tak dalej, i tak dalej. A wszystko dlatego, że Piotr Jagielski jest dzisiaj naszym gościem, autor książki Grunge Bękarty Seattle. Czy grunge, pańskim zdaniem, mógłby się zrodzić przy odpowiednich warunkach, nie wiem, w Manchesterze, Hanowerze, Białymstoku, czy jednak to musiało być Seattle?
Znaczy, można byłoby powiedzieć, że grunge rodził się właśnie w takich miastach, w tym sensie, że każde, czy większość takich miast ma jakąś scenę muzyki niezależnej, no, i znowu niezależnej w tym sensie, że tworzonej nie z myślą o jakichś, nie wiem, wielkich komercyjnych sukcesach, ale no z potrzeby po prostu, z pasji. I wszędzie, gdzie taka scena powstaje, no i jakby tworzy się zaczyn czegoś takiego, co być może, znaczy co wydarzyło się w Seattle. To, że wydarzyło się akurat w Seattle, a nie na przykład w Portland, w którym również była super scena i nawet trochę nawiązująca estetyką do tego, co później zasłynęło pod marką grunge'u, a jednak to nie Portland wybuchło, tylko Seattle. I myślę, że tym czynnikiem, który jednak był decydujący w tym, no, to była osobowość i talent, a może i geniusz Kurta Cobaina, który, no bo właściwie to mnie trochę bawiło i jakoś tam zaskoczyło, że właściwie w Seattle już w 1989 roku jakby panowało przekonanie, że już to, co miało się wydarzyć, ta eksplozja, powiedzmy, czy popularność tego miasta i tej sceny, że już się wydarzyła, już osiągnęła szczyt i teraz będzie już spokojnie wszystko wracało do normy. Czyli no, mówię w 1989 roku, czyli jeszcze przed wydaniem Nevermind, czyli w czasie, kiedy powiedzmy no, już rzeczywiście swoje płyty nagrywały dla lokalnej wytwórni Sub Pop, nagrywała Nirvana, nagrywało Matt Honey, a takie zespoły jak Screaming Trees, Soundgarden i Alice in Chains podpisały umowy płytowe z dużymi wytwórniami płytowymi. Więc wydawało się, że już to, co się właśnie, ta eksplozja się dokonała. A dopiero później okazało się, że tak naprawdę to dopiero teraz, po tym jak Nirvana wydała Nevermind, to cały świat zwrócił uwagę na to, co się dzieje w Seattle i na grunge. Że wcześniej właśnie w tym roku 89, czyli roku, w którym no, grunge pojechał do Europy i przede wszystkim odbył się duży showcase'owy, powiedzmy, koncert Sub Popu w Londynie i tamtejsza prasa wychwalała takie kapele jak Nirvana, Matt Honey i Tad. No więc spodziewano się, że to jest najwięcej, na co można liczyć, czyli pochlebne recenzje we wpływowych, ale niszowych jednak, muzycznych pismach jak NME czy Mojo. A okazało się, że no właśnie, że ta eksplozja dopiero miała nastąpić.
To, co pan mówi, że oczywiście osobowości są ważne. Geografia też jest jednak pewnie istotna w przypadku Seattle i grunge'u, ale też to, o czym mówiliśmy, ten kryzys społeczny, gospodarczy, trudne warunki, paradoksalnie, i to jest historia nie tylko grunge'u, ale i, nie wiem, punk rocka wcześniej i tak dalej, stanowią doskonałe warunki właśnie dla takiej brudnej, poszarpanej, agresywnej nieraz muzyki, prawda?
Tak, no tak, to producent Sub Popu, Jack Endino, facet, który no właściwie przez te pierwsze lata nagrywał i produkował płyty większości tych kapel, tak pół żartem, ale też pół serio mówił, że w Seattle faktycznie no, jest marna pogoda i przez większość roku rzeczywiście pada deszcz i jest dosyć zimno. Więc jakby ciężko spędzać jakoś bardzo dużo czasu na zewnątrz. W związku z tym no, schodzi się do tej piwnicy i skoro nie ma nic innego do roboty, to zakłada się z kumplami kapelę, niekoniecznie jakby dysponując jakąś wirtuozerią muzyczną, ale skoro robimy to tylko dla zabawy, dla zabicia czasu, poza tym, że oczywiście ci wszyscy muzycy jakby kochali właśnie rock and roll, kochali punk rock, dorastali na płytach takich zespołów jak The Stooges i MC5, więc muzyka znaczyła dla nich bardzo wiele, ale nie dążyli do technicznej perfekcji, do naśladowania, nie wiem, Steve'a Vai'a czy Joe Satriani'ego, czy tego typu wirtuozów. Raczej stawiali na szczerość, na siłę wyrazu, na osobowość właśnie, która tę muzykę tworzyła. Ale no można tak rzeczywiście żartobliwie powiedzieć, że ponieważ w Seattle to jest taka pogoda, a nie inna, to jakby korzystnie rzeczywiście wpłynęło na zamaszystość tej sceny, no i na jej charakter. Rzeczywiście, że nie ma co udawać, że jest to też muzyka, która jest raczej, może nie to, że dołująca, bo to przesada, ale no nie jest to muzyka, nie wiem, z kalifornijskich plaż.
I biografie artystów, którzy tworzyli grunge, to też nie są wesołe biografie przecież. Z drugiej strony, nie każde miejsce, gdzie panuje, nie wiem, deszczowy klimat, generuje potem tak prężną scenę jak ta w Seattle. Ale właśnie jestem ciekaw, co pana przede wszystkim zainteresowało w tej muzyce, że właśnie po co? Po tylu latach wraca pan do tematu grunge'u, już tak przecież skrzętnie wielokrotnie opisanego w swojej książce.
Opisanego, ale miałem wrażenie, że niekoniecznie opisanego od strony tych zespołów właśnie, które nie dostąpiły tego, nie zostały pasowane na światowe gwiazdy. Z tego drugiego szeregu, z którego czasami widać lepiej, co się dzieje. Ma się lepszą perspektywę, lepszy ogląd sytuacji. I taką perspektywę, zwłaszcza szczególnie interesującą wydała mi się perspektywa zespołu Mudhoney, a zwłaszcza lidera tego zespołu, wokalisty i gitarzysty Marka Arm. Czy człowieka, któremu przypisuje się nawet, że on jako pierwszy użył słowa grunge dla określenia tej muzyki, no właśnie, czyli tego połączenia, powiedzmy, punk rocka i heavy metalu. Arm się odżegnuje od tego, twierdzi, że absolutnie to nie on ponosi winę za taki wynalazek. Natomiast, no właśnie, on i jego zespół, nie dość, że byli jedną z pierwszych w ogóle kapel, najbardziej pionierskich kapel grunge'owych w Seattle, bo Mark Arm i Steve Turner należeli do założycieli zespołu Green River, który no, jest dzisiaj uznawany właśnie za tę pierwszą być może kapelę grunge'ową. A później to właśnie Mudhoney, zanim to Pearl Jam, Soundgarden i Nirvana przede wszystkim jakby stały się tymi wizytówkami Seattle i najsłynniejszymi kapelami wywodzącymi się z tego regionu, to właśnie w Seattle panowało przekonanie, że to Mudhoney ma największą szansę, żeby się ponad tę lokalną sławę wybić. No i Mudhoney również oczywiście załapało się, że tak powiem, na kontrakty z wielkimi wytwórniami, jakby wciągnięty w wir wydarzeń, ale nigdy nie zabiegali o to, znaczy widząc to, w co zamieniły się te kapele, z którymi niegdyś dzielili scenę i byli przyjaciółmi, i nagle oglądali, co się stało z Nirvaną na przykład. Mark Arm opowiadał mi historię, jak w krótkim odstępie czasu od siebie najpierw pojechali w trasę koncertową jako support Nirvany, a później jako support Pearl Jamu. I z Nirvaną, z którą przecież niegdyś dzielili wydawcę, czyli Sub Pop, ale no właśnie znali się od dawna, od samego początku. I wydawało się, że tutaj będą panowały takie najbardziej przyjacielskie, naturalne, swobodne kontakty i przyjemna atmosfera. Okazało się, że wpakowali się w jakiś gigantyczny korporacyjny przede wszystkim wydarzenie, który okazało się, że to nie muzycy rządzą zespołem czy tym, co się dzieje, tylko techniczni menedżerowie przede wszystkim. I panuje jakaś dziwna, niezdrowa atmosfera konkurencji i no właśnie, że zniknęły ta przyjaźń, braterstwo, które sprawiło, że w ogóle niegdyś Kurt Cobain, Chris Novoselic jeden z sześciu perkusistów Nirwany pakowali się do małego samochodu i chciało im się jeździć po malutkich klubach amerykańskiego stanu Waszyngton i grać dla kilkudziesięciu osób. No, czyli gdzieś ta pasja i ta miłość do tej muzyki i właśnie do wspólnego muzykowania gdzieś się zatraciła i zamieniła się wręcz we wrogość, nawet w przypadku Nirwany. Więc gdy jakiś czas później mieli jechać, Mudhoney miało jechać w trasę z Pearl Jamem, który z kolei uchodził w Seattle za właśnie komercyjną kapelę, za karierowiczów. Byli pewni, że no to skoro z Nirwaną było tak źle, no to jak fatalnie będzie musiała być z Pearl Jamem. A okazało się, że właśnie Pearl Jam, który miał być nastawiony właśnie tylko na zyski i komercję, to oni dbali o to, żeby panowała na trasie fajna atmosfera. To oni znali imiona wszystkich technicznych i to oni wreszcie, że tak powiem, nie pozwolili sobie wejść na głowę przedstawicielom muzycznego przemysłu, a nie, no właśnie, przemysłu, a nie muzyki.
No i między Nirwaną, między Kurtem Cobainem a Eddiem Vederem dochodziło przecież do spięć, prawda? Właśnie, że Kurt Cobain odmawiał im przynależności do tej sceny i potem oczywiście Eddie Vedder nie pozostawał dłużny. Tutaj dochodziło do takich sprzeczek.
Tak, no działo się to przede wszystkim dlatego, to jest moja oczywiście ocena, ale wydaje mi się, że tak właśnie było, że te komentarze Cobaina, takie wrogie, złośliwe wobec muzyków Pearl Jamu, raczej też brały się z tego, że Nirvana sama nie czuła się pewnie, nie czuła się na miejscu jako najsłynniejsza kapela rockowa na świecie, jako produkt, jako no właśnie ikona z MTV i z okładek magazynów rockowych, których nie znosili, jakby, albo wychowali się w każdym razie w przekonaniu, że sukces komercyjny jest czymś złym, bo powiedzmy, że punkowa etyka nakazuje myśleć w ten sposób, że prawdziwym sukcesem byłoby bycie wzgardzonym przez mainstream, no bo skoro podobamy się milionom słuchaczy, no to znaczy, że gramy muzykę, to powiem, łatwą, przystępną, może właśnie taką pozbawioną jakiejś wyrazistości. No więc oni mieli sam problem z tym, bo trudno mówić o tym, że jest się niezależną kapelą alternatywną, punkową, jeśli nagrywa się dla jednej z największych wytwórni na świecie i jest się gwiazdą MTV, sprzedaje się miliony egzemplarzy płyty Nevermind, a później płyty In Utero. Więc ja zawsze odbierałem te komentarze Cobaina jako właśnie biorące się z tego właśnie, że tak powiem, źródła, tej niepewności, tego, że sam nie do końca czuje się na miejscu, tam gdzie się znalazł, a że może nawet o to aż tak nie zabiegał, żeby znaleźć się aż tak wysoko.
Rozmawiamy o książce Grunge Bankarty Seattle, książce Piotra Jagielskiego. Ja też myślałem sobie, czytając tę książkę o takim alternatywnym tytule, że można było wydać, że to są paradoksy grunge'u. Tych paradoksów jest właśnie mnóstwo, bo mam wrażenie, że jedno z takich ważniejszych pytań, nie wiem, czy pan je stawiał wprost, ale tutaj to wychodzi nieustannie właśnie, jak grać, jak tworzyć, jak istnieć w ogóle jako muzyk, jako artysta? Być może to jest pytanie, które zadają sobie twórcy, nie wiem, sztuk teatralnych, sztuk wizualnych, filmów i tak dalej. Właśnie jak grać, jak tworzyć, jak istnieć, by przypadkiem nie stać się wielką gwiazdą rocka, a zachować swój charakter, swój styl i nie sprzedać się, nie stać się produktem.
No to jest ten wielki właśnie ten dysonans, ta schizofrenia trochę, w którym to rozdwojenie jaźni, w której te kapele się, ci nastolatkowie właściwie, no może już nie nastolatkowie, bo oni tak mieli po 20 parę lat, ale wciąż bardzo młodzi ludzie, którzy nagle, no właśnie, spełniły się te ich nastoletnie marzenia i okazało się, że te marzenia są koszmarem, właściwie śmiertelną pułapką, bo nikt nie jest prawdopodobnie gotowy na to, żeby być ogłoszony głosem pokolenia, wyrazicielem nadziei, troski, problemów, nie ludzi nieznajomych, ludzi, którzy nagle twierdzą, że właśnie, że Kurt Cobain śpiewa dla nich, że wiedzą, o co mu chodzi, że są braćmi duchowymi. Presja, jaka wiązała się ze sławą, okazała się, no albo że to właśnie, czy można zapytać, ale czy nie brali jej pod uwagę, gdy starali się, gdy podpisywali tę pierwszą umowę z wytwórnią Geffen, przecież znali historię muzyki rockowej. Grunge'owcy nie byli pierwszymi, których spotkała ta historia, to co ich spotkało, czyli no to jest jakby powtarzający się motyw całej historii rock'n'rolla od właściwie jego jakby ukształtowania się w latach 50., czyli że znowu coś, co powstaje w sposób naturalny, jako wyraz ducha, powiedzmy, tak, twórczego, zostaje zaprzęgnięte w służbie przemysłu, biznesu jakby wydrenowane i później odrzucone, no bo poszukujemy, prawda, kolejnej mody, która przyniesie takie same zyski. Przed grunge'em to samo wydarzyło się z punk rockiem, który przecież również powstawał jako najpierw jako coś, co jest skrajnie wrogie wszelkim formom komercji czy no właśnie sławy, a kończymy dzisiaj oglądamy koszulki z logiem The Ramones sprzedawane w sieciach, prawda, jak H&M na
No,
przykład.
rynek
I
syci
punk
się
rock.
wszelkimi buntami i potrafi tak wchłonąć, by
No,
się dalej rozwijać.
bunt jest potwornie atrakcyjną ofertą, jaką, prawda, można jakby złożyć konsumentom. Każdy, nie wiem czy każdy, ale wydaje mi się, że jest to bardzo atrakcyjny sposób jakby postrzegania samego siebie jako tego, prawda? No dlatego właśnie, nie wiem, no, sprzedawcy butów każą nam łamać zasady i tak dalej, że każdy chciałby widzieć siebie nie jako kolejny egzemplarz, prawda, tej samej formy, tylko jako kogoś wyjątkowego, no właśnie, buntującego się przeciwko status quo, przeciwko normom i zwyczajom, widzącego więcej i głębiej. No i wykorzystano ten grunge właśnie do tego. Najpierw stworzono, nawiązując trochę do tradycji kontrkultury lat 60. i hipisów, czy właśnie jakby wizerunek, że nagle mamy modelki, które chodzą bez makijażu i niby w fabrycznie podartych spodniach i przetartych koszulach flanelowych, i trampkach, które kosztują no, nie 4 dolary, tylko nagle kosztują 500 dolarów. I te same flanele, które w Seattle noszono nie dlatego, że były tak super modne i tak fajne, tylko dlatego, że były dosyć ciepłe i tanie, a w Seattle jednak było dosyć chłodno, no nagle stają się produktem. No ale, no bo tak jak mówię, to się wydarzało jakby, właściwie no, historia muzyki rockowej jest przesycona i zresztą pewnie w ogóle historia popkultury, można byłoby to pociągnąć nawet szerzej, dokładnie tym jakby powtarzającym się mechanizmem.
Być może więc udało się najbardziej uniknąć tych wszystkich problemów komercyjnych zespołowi Mudhoney, zresztą głównym przewodnikiem po pana książce jest Mark Arm, wokalista i gitarzysta Mudhoney. Kurt Cobain nieraz powtarzał, że chciał być tacy jak właśnie Mudhoney. To posłuchajmy, Touch Me, I'm Sick, to jest właśnie, jak się mówi nieraz, hymn, najbardziej znany hymn grunge'owy.
I'm a creep, yeah.
Niektórzy mawiali, że Matt Honey, ten zespół, którego słuchaliśmy pod powierzchnią w Radiu Białystok właśnie teraz, to uosobienie Seattle. Z Piotrem Jagielskim, autorem książki Grunge, Bankarty Seattle, rozmawiamy sobie o tych wszystkich paradoksach, o tej kulturze, o historii tego gatunku muzyki i kultury. Dlaczego, niech to wybrzmi, dlaczego właśnie pańskim zdaniem Matt Honey najbardziej być może wygrali, poza tym, że żyją, bo jednak wielu tych twórców grunge'u przedwcześnie odeszło, ale dlaczego oni właśnie zwyciężyli w tym wszystkim? Chcę powiedzieć to też trochę w kontrze, bo jednak ta muzyka, oczywiście oni są niejako prekursorami i są znani, ale jednak może też nie była taka najbardziej atrakcyjna jak ta muzyka Wielkiej Czwórki, Nirvana, Alice in Chains, Soundgarden i Pearl Jam oczywiście.
Tak. No jak najbardziej i zresztą Mark Arm, czyli lider zespołu Matt Honey, chociaż pewnie sam powiedziałby, że nie jest żadnym liderem, tylko jednym z czterech członków zespołu, no sam przyznawał, że gdy Matt Honey podpisał umowę z wielką wytwórnią płytową i ta wytwórnia oczekiwała od nich, że powtórzą, że będą ich Nirvaną, powtórzą jakby sukces zespołu Cobaina i nagrają coś na kształt Nevermind albo Ten Pearl Jamu, no oni jakby wprost powiedzieli, że jakby absolutnie to się nie wydarzy, że oni nie potrafią opisać takich przebojów jak Smells Like Teen Spirit, In Bloom czy Come As You Are. Więc zabiegali o to, żeby kontrakt, który im zaoferowano, żeby był możliwie właściwie najniższy, żeby ta presja, która na nich powiedzmy, że ma spocząć, żeby była możliwie też najłatwiejsza do udźwignięcia, bo ich, no właśnie, to jest zespół, którego początkowym celem było tylko nagranie choćby jednego singla, choćby jednej piosenki. On powstał rzeczywiście wyłącznie jakby z przyjacielskich pobudek. I choć można byłoby, no właśnie, w tej pełnej jakby tragedii samobójstw i narkotyków i śmierci, opowieści o grunge'u, Matt Honey jest taką chyba najjaśniejszą, najbardziej słoneczną, powiedzmy, jakąś nutką, czy właśnie, nie wiem, wątkiem. Bo choć można by było powiedzieć, że Mark Arm dzisiaj pracuje dla wytwórni Sub Pop, to znaczy pracuje, jest szefem magazynu tej wytwórni. Jeszcze parę lat temu osobiście jakby zdejmował, jeśli zamówiło się płytę ze strony Sub Popu, to prawdopodobnie Mark Arm by ją zdjął z półki, zapakował i nadał. No i można byłoby mówić, że ktoś, kto jest legendą ważnej odnogi, tak powiem, rock'n'rolla, nagrywa mnóstwo płyt, bo Matt Honey przecież wciąż nagrywa i wciąż jeździ w trasy.
Będzie w grało, Polsce będzie, przecież, grało tak? Na 20 września będzie w Polsce, na co pan zwrócił uwagę. To ostatni dzień lata, więc też pewien zmierzch, ale może jest na wznoszącej wciąż Matt Honey, tak pan ocenia?
Ja myślę, że nie to, że na wznoszącej, ale są na takim bezpiecznym status quo, który im bardzo odpowiada. To znaczy oni, no właśnie, nie gonią za niczym od dawna. Jakby ich celem było to, żeby grać sobie właśnie w swoim towarzystwie. Jeśli dałoby się utrzymać z grania muzyki, no to w ogóle rewelacja. Każdy z tych muzyków ma, że tak powiem, nie jest gwiazdą rocka, legendą rocka na pełen etat, tylko raczej od raz na jakiś czas, na parę miesięcy w roku. Arm pracuje w magazynie, prawda, wytwórni płytowej. Steve Turner, czyli gitarzysta, pracował jeszcze do niedawna w fabryce płyt winylowych. Ich perkusista, który grał również z Nirvaną i Screaming Trees, jeździł na Uberze po Seattle, a basista jest medykiem, więc jakby każdy z nich ma na co dzień, wiedzie, zupełnie zwyczajne życie, prawda, zwykłych śmiertelników i pracuje od 9 do 17, jak my wszyscy. Różnica polega na tym, że właśnie raz na jakiś czas skrzykują się i jadą do Europy zagrać parę koncertów na jakichś festiwalach albo po prostu nagrają płytę, ale robią to wszystko na własnych warunkach. Jakby to oni decydują, kiedy tę płytę nagrają, czy w ogóle ją nagrają, ale kiedy, jaka ona będzie, jak będzie brzmiała, kiedy pojadą w trasę. Nie będą. Mark Arm opowiadał mi, że właśnie gdy podpisali tę umowę w czasach największej gorączki grunge'owej, to powiedziano im wprost, że oczekuje się od nich grania właściwie, bycie w trasie koncertowej właściwie bez ustanku. I oni odmówili natychmiast, że nie po to grają muzykę, nie dlatego zakładali zespół, żeby to, co jest przyjemnością, radością, zamieniło się w codzienny znój, właśnie w podbijanie karty na fabryce. No i dzisiaj, no chociaż właśnie można było mówić, że no właśnie nie mieszkają w wielgachnych domach, nie latają prywatnymi odrzutowcami, nie jeżdżą limuzynami. Ale ja bym powiedział, że to w mocy pozostaje pytanie, która z tych kapel, czy przypadkiem to nie oni właśnie osiągnęli to szczęście największe spośród tych wszystkich kapel wywodzących się z Seattle. I
Powtórzmy.
dlatego właśnie też ta perspektywa Marka Arma i Matt Hanny wydała mi się taka szczególnie ciekawa, żeby ta historia grunge'u brzmiała też nie tylko pod kątem oczywiście doskonale znanej nam wszystkim tragicznej historii Kurta Cobaina, czy Chrisa Cornella, czy dziejów zespołu Pearl Jam, ale właśnie od strony tych, którzy no może przegrali, ale czy naprawdę, a może wygrali.
To są te pytania, które sami sobie możemy odpowiedzieć, też czytając książkę Grunge Bankarty z Seattle. Już na koniec, jak pańskim zdaniem grunge rezonuje na czasy dzisiejsze, poza tym, że do Smells Like Teen Spirit bawimy się już choćby na weselach obok piosenek Zenka Martyniuka?
No tak, a w Seattle jest jakby ekspozycja grunge'u w Muzeum Popkultury, więc to właśnie grunge się już stał eksponatem z Muzeum Rock'n'Rolla, tak jak wcześniej to, co nie wiem, czy Londyn i Nowy Jork lat 60. i 70. No grunge pobrzmiewa choćby, tak na szybko przypominam sobie, choćby Something in the Way Nirvana, wykorzystywane
Sukcesji.
nagminnie w Batmanie. W
W
Batmanie, w
Batmanie,
sukcesji
tak.
był Rape.
A,
A, no
tak.
właśnie, ale
Po
znowu, ale tak czy
21
inaczej,
zagram to, tak.
również twórcy tego znakomitego serialu sięgnęli po Nirvanę, no i jakby nadali jej współcześnie, jakby nadali temu, tej piosence troszkę jeszcze szerszy kontekst, czy może, albo nawet nie wiem, czy szerszy kontekst, bo przecież Rape Me również i Nirvana jako jedna z niewielu zespołów z Seattle jakby zajmował pewne stanowiska, powiedzmy, w sprawach społecznych i politycznych. Pearl Jam jeszcze się tutaj wsławił na tym polu. I Cobain śpiewał wielokrotnie o przemocy wobec kobiet, jakby potępiając tę maczystowską kulturę. Więc jakby intencją, gdy pisał, na przykład, jego intencja dzisiaj, gdy pisał Rap Me, jest wciąż, jakby brzmi tak samo aktualnie. Natomiast no, na szczęście, w tym sensie, na szczęście, że jesteśmy, chciałoby się myśleć, że troszkę do przodu. Wykonaliśmy parę kroków jako społeczności od roku 93, 4, i że temat, jaki ta piosenka porusza, jest, no ale z drugiej strony wcale nie jest lepiej przepracowany, niestety. I może właśnie dlatego twórcy sukcesji sięgnęli po ten utwór, jeszcze tak podkreślić, jakby określone sceny w serialu. Zaplątałem się troszkę, ale dążę do tego, że grunge wciąż jakoś tam, prawda, czy to w modzie, czy gdzieś tam na obrzeżach oczywiście popkultury i muzycznego mainstreamu się pojawia, choć no trudno twierdzić, że grunge, czy w ogóle już chyba na tym etapie muzyka rockowa, żeby pełniła taką rolę dla młodzieży, jaką pełniła w latach 90. Dzisiaj chyba hip-hop jest raczej tą muzyką, która najlepiej wyraża te bolączki czy właśnie nadzieje współczesnej młodzieży.
Ale jak było kiedyś i jak jest teraz, jeśli chodzi o grunge, przeczytamy o tym w książce Grunge Bankarty z Seattle Piotra Jagielskiego, który gościł pod powierzchnią w Radiu Białystok. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość.
To jeszcze teraz czwarty z tej czwórki wielkiej Seattle Soundgarden. Po 21 będę znowu cytował fragmenty tejże książki i oczywiście do 22 słuchamy wyłącznie grunge'u.